Rozdział 23. Nos obieży świata wydłuża się. Nazajutrz, głodny i wycieńczony obieży świat rozmyślał nad sposobami zdobycia jakiegokolwiek posiłku. Mógłby sprzedać zegarek, ale wolał umrzeć z głodu niż zrobić coś podobnego. Nadeszła więc chwila dla poczciwca, w której mógłby spożytkować swój silny, choć niezbyt melodyjny głos. Znał kilka piosenek francuskich i angielskich, postanowił więc spróbować. Miał Japończyków za naród muzykalny, gdyż wszystko odbywa się u nich przy dźwiękach tamtamu, cymbałów i tamburynów. Nie mogli więc nie docenić talentu europejskiego artysty. Było może zbyt wcześnie, żeby rozpocząć koncert i zbudzeni amatorzy muzyki nie zechcą zapłacić artyście brzęczącą monetą. Postanowił więc jeszcze kilka godzin zaczekać i przez ten czas się przebrać, gdyż jego ubranie wydawało mu się zbyt strojne jak na artystę. Chciał je zamienić na kapotę, a zmiana ta, mogąca mu przysporzyć trochę grosza, była bardzo pożyteczna ze względu na jego głód. Po długich poszukiwaniach obieży świat znalazł nareszcie handlarza, któremu zaproponował zamianę. Kupcowi podobał się strój i wkrótce nasz Francuz ukazał się w starej japońskiej szacie i wyblakłym od słońca turbanie. Kilka srebrnych monet zadźwięczało w jego ręku. Doskonale, pomyślał. Niech mi się zdaje, że jesteśmy w karnawale. Tak zjaponizowany wszedł do bardzo skromnie wyglądającej herbaciarni i zjadł śniadanie złożone z kurczęcia i kilku garści ryżu. Posiliwszy się, zaczął rozmyślać nad sposobami jak najprędszego opuszczenia kraju słońca. Zamierzał odwiedzić statki udające się do Ameryki i zaoferować swe usługi jako kucharz lub służący jedynie za przejazd i utrzymanie. Po przybyciu do San Francisco da sobie już tam radę, oby tylko przebyć te 4700 mil oceanu spokojnego, dzielące Japonię od Nowego Świata. Obieży świat lubił prędko wykonywać raz powzięte postanowienie. Pospieszył więc do portu. Lecz w miarę jak zbliżał się do doków, projekt jego, na pozór tak prosty, wydawał się coraz trudniejszy do wykonania. Z jakiej racji amerykański statek miałby przyjąć go na służbę? Dlaczego miałby mu zaufać, skoro nie miał ani listu polecającego, ani świadectwa do pokazania? Tak rozmyślając, spojrzał przypadkiem na ogromny afisz, dźwigany przez klauna przebiegającego ulicę Yokohamy. Afisz ten oznajmiał. Akrobatyczna sztuka japońska. Szanownego Williama Batulkara. Ostatnie przedstawienie przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych Ameryki słynnych długich nosów pod bezpośrednią opieką boga Tingu, wielka atrakcja. Idąc w ślad za człowiekiem afiszem, obieży świat doszedł do dzielnicy japońskiej. W kwadrans później zatrzymał się przed obszerną budą udekorowaną chorągiewkami. Na deskach tworzących ścianę jakiś artysta przedstawił w bardzo jaskrawych barwach całą bandę kuglarzy. Było to pomieszczenie szanownego Batulkara, dyrektora trupy kuglarzy, klaunów, akrobatów, linoskoczków, gimnastyków, którzy sądząc z afiszy dawali ostatnie przedstawienie przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych. Obieży świat wszedł pod galeryjkę przed budą i spytał o pana Batulkara. Pan Batulkar ukazał się we własnej osobie. Czego chcecie, człowieku? Spytał obieży świata, biorąc go za krajowca. Czy nie przyjąłby pan czasem służącego? Spytał obieży świat. Służącego? Zawołał Batulkar, głaszcząc swą gęstą, siwą brodę. Mam dwóch posłusznych, wiernych, którzy mnie nigdy nie opuszczają, a służą mi darmo tylko za wyżywienie. A otóż oni, dodał pokazując swe dwa mocne ramiona, po których przechodziły żyły grube jak postronki. Więc nie mogę panu niczym służyć? Niczym. Tam do licha. Bardzo bym chciał jednak zabrać się z panem. Ach, tak, rzekł szanowny Batulkar. Z ciebie taki Japończyk jak ze mnie małpa. Dlaczegoś się tak ubrał? Ludzie ubierają się jak mogą. To prawda. Jesteś Francuzem. Tak, czystej krwi Paryżaninem. W takim razie umiesz zapewne stroić miny. Na honor... Odparł obieży świat trochę urażony. My, Francuzi, umiemy stroić miny, jednak nie dorównujemy w tym Amerykanom. Ma się rozumieć. Otóż nie przyjmę cię na służącego, ale mogę cię zatrudnić jako klauna. We Francji angażują błaznów zagranicznych, za granicą zaś błaznów francuskich. Panie, Jesteś silny, prawda? Szczególnie, gdy wstaję od stołu. Śpiewasz? Tak, odparł obieży świat, który niegdyś zdobywał laury na ulicy. Ale czy umiesz śpiewać, stojąc na głowie, mając na stopie jednej wirującego bąka, a na drugiej szablę stojącą na ostrzu? Poradzę sobie, wykrzyknął obieży świat, przypomniawszy sobie pierwsze ćwiczenia swego młodocianego wieku. A więc załatwione, rzekł szanowny batulkar i obieży świat dzięki swym talentom zyskał posadę. Nie było to stanowisko zbyt zaszczytne. Miało jednak dla niego tę wartość, że za tydzień będzie w drodze do San Francisco, przedstawienie, o którym z tak wielkim hałasem obwieszczał batulkar, miało się rozpocząć o godzinie 3:00. Dźwięki ogromnych instrumentów, tamburynów i tamtamów, z których się składała orkiestra, rozlegały się już u wejścia. Obieży świat nie miał nawet czasu przygotować się do swej roli, gdy kazano mu wziąć udział w wielkim przedstawieniu wykonywanym przez długie nosy Bogatingu. Jeszcze przed 3:00 publiczność napełniała obszerne wnętrze budy. Europejczycy, krajowcy, mężczyźni, kobiety i dzieci – wszystko to spieszyło i zajmowało ławki i loże znajdujące się naprzeciw sceny. Muzykanci weszli do środka i przy ogłuszających i przeraźliwych dźwiękach japońskiej muzyki przedstawienie się rozpoczęło. Trzeba przyznać, że Japończycy są pierwszymi kuglarzami świata. Jeden z nich tak manewrował wachlarzami i maleńkimi kawałkami papieru, że zdawało się, iż przerzuca w ręku motyle i kwiaty. Drugi dymem z fajki nakreślał szybko w powietrzu kilka niebieskawych słów wyrażających komplement dla zebranej publiczności. Inny znów okazywał swą zręczność za pomocą wirujących bąków. W jego rękach te ruchliwe maszynki zdawały się ożywać i trwać w nieskończonym ruchu. Biegały po cybuchu fajki, po ostrzu szpady, po drucie, wreszcie przebiegały z jednego końca sceny na drugi, biegały naokoło brzegu kryształowych waz, zstępowały z bambusowych schodów, gubiąc się we wszystkich kątach i sprawiając dziwne, lecz harmonijne wrażenie. Trudno opisać zręczność, z jaką akrobaci i kuglarze tej trupy wykonywali najrozmaitsze i najtrudniejsze ćwiczenia. Ćwiczenia na drążku, na kuli i na beczce wykonane zostały z niezwykłą dokładnością. Lecz najbardziej zajmującym numerem przedstawienia miał być występ długich nosów, zadziwiających akrobatów, których Europa dotąd nie znała. Długie nosy tworzyły bractwo znajdujące się pod bezpośrednią opieką Bogatingu. Odziani w stroje średniowiecznych bohaterów mieli przymocowane do pleców po parze dużych skrzydeł. Lecz tym, co ich szczególnie wyróżniało, były niezwykle długie nosy. Nosy te były z bambusu, długości 5 do 10 stóp. Jedne z nich były proste, drugie zgięte, inne znów gładkie lub pokryte brodawkami. Otóż na tych to silnie przymocowanych nosach wykonywali najrozmaitsze sztuki. Ze 12 tych słów Bogatingu kładło się na wznak, a inni ich towarzysze, skacząc i fruwając z jednego końca na drugi, wykonywali najdziwaczniejsze ruchy. Na koniec przedstawienia zapowiedziano publiczności piramidę ludzką, w której miało wziąć udział 50 długich nosów. Zamiast utworzyć tę piramidę, trzymając się za bary, artyści batulkara spajali się nosami. Ponieważ jeden z akrobatów tworzących podstawę piramidy opuścił trupę, wybrano więc na zastępcę obieży świata jako człowieka zręcznego i silnego. Obieży świat, włożywszy średniowieczny kostium ze różnokolorowymi skrzydłami, musiał się jeszcze zaopatrzyć w olbrzymi nos. Nie było to dla niego zbyt przyjemne, gdyż nasuwało przykre wspomnienia lat dziecięcych, ale trzeba się było poddać konieczności. Obieży świat wszedł na scenę i wraz ze swymi kolegami, mającymi utworzyć podstawę piramidy, położył się na ziemi z nosem zwróconym ku górze, służąc tym sposobem za punkt oparcia drugiemu rzędowi akrobatów, a ten znów trzeciemu, czwartemu i tak dalej. Wkrótce na tych nosach, dotykających się czubkami, wzniosła się wysoka piramida z ciał ludzkich. Publiczność była zachwycona, a jej entuzjazm wzmógł się jeszcze, gdy jeden z nosów się usunął, wskutek czego cała budowla, straciwszy równowagę, zadrżała i runęła jak domek z kart. Sprawcą tego wypadku był obieży świat, który opuścił swój posterunek i przeskoczywszy balustradę, wdrapał się na galerię z prawej strony i upadł do nóg jednego z widzów, wołając.
– A, mój panie, mój panie!
– To ty?
– To ja.
– A, to dobrze. W takim razie na statek, mój chłopcze. Pani Auda, pan Fogg i uradowany obieży świat pospiesznie opuścili budę. Pod kolumnadą spotkali pana Batulkara, wściekłego z gniewu i domagającego się odszkodowania za zniszczenie piramidy. Pan Fogg uspokoił go, rzucając mu paczkę banknotów, a o 9:30 wszyscy troje wsiedli na statek udający się do Ameryki. Obieży świat nie miał nawet czasu odczepić skrzydeł i nosa.